Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
I teraz porozmawiamy z moim gościem, który jest podróżnikiem, natomiast nie będzie to taka typowo opowieść podróżnicza. Pan Mariusz Majewski, autor, współautor książki Kongijskie Piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa, ale także, a może przede wszystkim podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, historia wstrząsająca, historia niesamowita. Tutaj już książka jest, więc Państwo będziecie, jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mieli okazję zapoznać się z nią szerzej. Ale zacznijmy może od początku. Jedzie Pan do Konga i jak to wszystko się zaczęło?
To był rok 2024, luty. W związku z tym, tak jak zapowiedziałem pani, jestem podróżnikiem i tym razem padło na Demokratyczną Republikę Kongo. To jest kraj w środkowej Afryce i chciałem eksplorować ten kraj. Natomiast ta cała moja podróż zbiegła się z wizytą prezydenta Dudy w tym samym czasie w sąsiedniej Rwandzie. A warto tutaj powiedzieć, że Rwanda jest skonfliktowana z Kongo. I słowa prezydenta po konferencji z prezydentem Rwandy, panem Kagame, spowodowały, że wpadłem w kłopoty, dlatego że zostało obiecane, że jeśli Rwanda będzie w problemach, w kłopotach, to pomożemy jej również, tak jak pomagamy Ukrainie. I te słowa rozścieczyły Kongijczyków, były protesty w Kinszasie, palono polskie flagi. I ja, nie wiedząc o tym incydencie, pojawiłem się tam w lutym właśnie 2024. Wyjechaliśmy z kierowcą eksplorować kraj i na takim posterunku wojskowym zostaliśmy zatrzymani. I wydaje mi się, że sprawa zakończyłaby się pozytywnie, gdyby nie mój polski paszport. Bo w momencie, kiedy zobaczono, że jestem Polakiem, od razu podejrzewano mnie właśnie o szpiegostwo w związku ze słowami prezydenta.
Co jest, może też, żeby trochę jeszcze kontekst przybliżyć naszym słuchaczom, oskarżenie o szpiegostwo w takich miejscach jak Kongo czy Rwanda, o której pan wspomina, to jest naprawdę zupełnie inny wymiar. To jest bardzo niebezpieczna, ekstremalnie niebezpieczna sytuacja zagrażająca życiu chyba, tak? Można mówić wprost.
Tak, ja początkowo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że za chwilę wyjaśnimy ten problem i będę wolny. Okazało się, że spadłem im z nieba właściwie, bo oni, władze Konga, zapowiedziały, że wyciągną konsekwencje w związku z tą wypowiedzią naszego prezydenta. No i pojawiłem się ja, dlatego od początku nikt mnie nie słuchał, właściwie prawda nie miała znaczenia. Byłem pionkiem w grze między państwami.
Jak pan poczuł, jak pan zrozumiał, że to nie jest takie zwykłe zatrzymanie, które będzie się dało wyjaśnić, prawda, w przeciągu na przykład kilku godzin, to co pan czuł?
Ja mimo wszystko wierzyłem w pierwszych dniach, że bardzo szybko to wyjaśnimy, ale kiedy wtrącono mnie do aresztu i kiedy zobaczyłem tam warunki, zobaczyłem innych współwięźniów, którzy przebywają tam tygodniami, miesiącami, a nawet latami bez aktu oskarżenia, bez przesłuchania, bez procesu. I byliśmy zupełnie odcięci od świata zewnętrznego. Nie mieliśmy żadnego kontaktu. Moja rodzina nie wiedziała, czy żyję. Trafiłem do takiego miejsca, w którym przetrzymywano mnie przez ponad 5 tygodni. Wtedy sobie zdałem sprawę tak naprawdę z powagi tej sytuacji. I nie było prosto.
A jak wyglądały te pierwsze dni, w ogóle taka codzienność w tym więzieniu?
Pierwsze więzienie to było takie typowe więzienie, bo ogólnie byłem w czterech, przenoszono mnie później. To było więzienie pierwsze dla szpiegów i zdrajców narodu. I ja byłem tam jedynym szpiegiem, pozostali współtowarzysze, współwięźniowie byli żołnierzami, oficerami. I no, chciano nas od początku złamać. Dostawaliśmy bardzo małe porcje jedzenia raz dziennie, taką miskę fasoli i co najgorsze, to no, przy ponad 40-stopniowym, wydaje mi się, ponad 40-stopniowym upale w środku otrzymywaliśmy tylko pół litra wody na dwa dni. I to były takie... No,
tortury, które pewnie tak, miały złamać.
Tak, dokładnie. No, to było za mało, żeby umrzeć, ale też niezbyt dużo, żeby żyć. Pragnienie było ogromne. No, ale to był jeden ze sposobów, którymi chcieli nas złamać.
Jak słuchając tego teraz, to przechodzą mi ciarki po ciele, bo próbuję sobie wyobrazić no, sytuację, w której mamy z jednej strony te ogromne czynniki zewnętrzne, czyli to, że pewnie wycieńczenie takie fizyczne, ogromny ból, bo niedożywiony człowiek, czy jak już brakuje prawda, wody, to naprawdę tak. Mówi się, że taka jakby śmierć głodowa, czy to jest jedna z najgorszych, najtrudniejszych, najbardziej bolesnych. A co było gorsze? Ten fizyczny wymiar, czy może ta świadomość z tyłu głowy, że nie wiadomo, czy w ogóle jest szansa na to, że kiedyś opuści pan mury tego więzienia.
No, wspomnę o tym fizycznym bólu, bo to jest dokładnie, tak jak pani powiedziała, ból. Najpierw to jest taka suchość oczywiście w ustach, potem robi się taka gula w gardle, ciężko się przełyka, nie można mówić, bo to sprawia ból, boli cała szyja, boli głowa. Bardzo szybko odchodzi się od takiego logicznego myślenia, bo no, brak wody w organizmie to jest też, odbija się na głowie. Ale mimo tego fizycznego bólu jednak walka z własną głową to było coś, na czym musiałem się skupiać, bo doszedł jeszcze jeden problem dla mnie. Mianowicie ja od wielu lat przyjmuję leki na depresję, choruję i nie mam z tym problemu, kiedy je przyjmuję po prostu, mój stan jest stabilny. Natomiast wtedy nie przewidziałem, że będę dłużej. Podczas tego wyjazdu miałem tylko zabezpieczone leki na tydzień czy 10 dni. Także mój stan, kiedy skończyły się leki, nikt tam o to nie dbał, żeby dostarczyć mi jakieś nowe. I mój stan się pogarszał z dnia na dzień. Na tyle, że doszło do tego, że znajdując się w tej sytuacji, a nie w innej, bez kontaktu z rodziną i no bez takiej świadomości, jak długo tam mogę być, czy to będą tygodnie, miesiące, myślałem również o odebraniu sobie życia. Także no, było fatalnie.
Był pan też w miejscach, które są no, owiane bardzo, bardzo złą sławą, czyli to nie są też takie więzienia, jak my sobie, no, zresztą już tutaj słyszeliśmy, prawda, kwestie żywieniowe, wszystkie te tortury. Ile łącznie czasu to trwało i czy któreś z tych miejsc było najgorsze, w którymś było takie najtrudniejsze doświadczenie dla pana?
W sumie byłem tam ponad 3 miesiące, przebywałem w tych więzieniach. Kolejne, do którego trafiłem, to było więzienie, w którym już mogłem mieć kontakt ze światem zewnętrznym, już mogłem kupić pożywienie, mogłem kupić wodę. Natomiast tam był zupełnie inny problem, problem bezpieczeństwa, bo po pierwsze to było więzienie bardzo przeludnione, wybudowane na 1500 więźniów, w którym przebywało minimum 15 tysięcy, czyli 10-krotnie więcej. I do tego ja byłem jedynym białym, no i jeszcze w obecnej sytuacji politycznej Polakiem. Także było mi tam bardzo trudno, zostałem od razu na początku dość dotkliwie pobity. Ale chciałbym tu jeszcze uświadomić słuchaczom jedną rzecz, czym różnią się tamte więzienia od naszych. Mianowicie w tym więzieniu nie było ani jednego strażnika. I to jest bardzo przerażające, bo właściwie cokolwiek się tam wydarzyło, to zostało między więźniami i dlatego było to niebezpieczne. Codziennie było tam jakieś morderstwo, ludzie umierali z głodu, z chorób i no, trupy leżały na ścieżkach tego więzienia, bo to było takie małe miasteczko właściwie. Także w tym pierwszym więzieniu to ta tęsknota może za rodziną była ogromnie bolesna. I taka walka z własnymi myślami, a w tym drugim jednak bezpieczeństwo. To, co się najbardziej bałem. Co? No właściwie każdego dnia groziła mi śmierć.
Czy paradoksalnie przy depresji, w tak trudnym momencie, w jakim pan się znajdował, to może być taki bodziec, że jednak człowiek próbuje walczyć o przetrwanie, myśli o tym, że chce przeżyć następny dzień i może właśnie czuje, że w sumie to życie tak naprawdę kocha?
Tak, muszę powiedzieć, że miałem chwilę załamania. Tak jak wspomniałem, nawet myślałem o tym, żeby odebrać sobie życie, chociaż to też by było tam trudne. Ale muszę powiedzieć, że przy życiu trzymała mnie, może tak prosto powiedzieć, miłość. Po prostu miłość do moich dzieci. Mam czwórkę dzieci. Moja partnerka Mariola też została tutaj w Polsce i starała się najpierw dowiedzieć się, co się ze mną dzieje, potem próbowała mnie wyciągnąć. Zresztą nie tylko ona, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych, różne ambasady i ludzie, którzy pracowali przy tym. Ale sprawa się komplikowała, dlatego że bez żadnych dowodów zostałem oskarżony, postawiono mi zarzuty, między innymi sabotażu, to jest w Kongo karane karą śmierci. Odbył się proces sądowy, wojskowy, właściwie kilka tych spraw sądowych miałem i ostatecznie zostałem skazany na dożywocie w Kongo. I resztę życia miałem tam spędzić.
No właśnie, a te pierwsze takie próby, no, obywatel polski zostaje zatrzymany, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jakie to mogą być warunki, jak to jest zagrażające jego życiu. Miał pan jakiekolwiek informacje, jak wyglądają te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o działania naszej dyplomacji?
Nie, no ja nie miałem zupełnie pojęcia, co się dzieje w kraju, czy ktoś mnie poszukuje. No tak podejrzewałem, że rodzina tak, no bo oni nie mieli żadnego kontaktu, nagle się urwał i nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. To było ponad 5 tygodni. Bardzo trudno jest znaleźć człowieka w Kongo, w Afryce. To jest zupełnie inne miejsce od tych naszych europejskich. Poszukiwano mnie w kostnicach, poszukiwano mnie w szpitalach, też w więzieniach. To więzienie, w którym ja byłem, było po prostu tajne więzieniem służb. I władze się nie przyznawały w ogóle, że przekroczyły mi granice. Nie chcieli się do tego przyznać. Z tym, że cały czas moja rodzina miała nadzieję, bo dostaliśmy taką informację, że nawet gdybym został zabity, gdybym zmarł, to w Afryce biały człowiek jest dużo warty i ktoś by się zgłosił do mojej rodziny po prostu z informacją, że może udzielić informacji, gdzie są moje zwłoki. Także dopóki ktoś się nie zgłosił, to oni cały czas mieli nadzieję, że żyje.
Takie traumatyczne przeżycia rezonują w człowieku, one nie znikają w momencie, kiedy człowiek wraca do domu, tylko mamy, prawda, wszystkie też te traumy, o których słyszymy, o których często na przykład żołnierze opowiadają, którzy wracają z różnych misji. Jak to było w pana przypadku i w jakim momencie jest pan dzisiaj?
No tak, te wydarzenia były 2 lata temu i każdy właściwie, no w sumie ja też myślałem, że wszystko się skończy, jak wrócę do domu, że to będzie najszczęśliwszy dzień. To, w jaki sposób wróciłem, to nie będę tutaj zdradzał słuchaczom. Bardzo polecam książkę, którą niedawno wydaliśmy z Jarosławem Kocębą, dziennikarzem śledczym Wirtualnej Polski. Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, wydawnictwo Harde. Ale pyta pani o ten powrót, to wydawało mi się, tak jak wszystkim zresztą, że skończy się moje nieszczęście, że wrócę do domu i będę najszczęśliwszy na świecie. Okazało się, że dopiero problemy tutaj mi złapały. Kiedy wróciłem, miałem objawy PTSD właśnie. To jest trudne do wytłumaczenia komuś, kto tego nie przeżył, bo to są tak silne, no chociażby takie flashbacki, to są takie momenty, w których czuję się praktycznie, no tak jakby się było z powrotem w tym miejscu, w którym przeżywało się te złe rzeczy. I to może wywołać cokolwiek, może wywołać temperatura na zewnątrz, może zapach wywołać to. No ja szedłem, bo byłem na badaniach szpitalnych i szedłem krok po kroku za sanitariuszem i nagle wróciłem do tamtego miejsca, do więzienia, kiedy chodziłem krok po kroku za żołnierzem, który mnie prowadził gdzieś na przesłuchania czy w inne miejsca. Także to są bardzo silne przeżycia. Oczywiście koszmary nocne, lęk przed wszystkim przed otwartą przestrzenią, przed jazdą samochodem. No, mnóstwo rzeczy. Poza tym no, dużo kłopotów się też zwaliło nam na głowę. Ta cała sprawa kosztowała nas bardzo dużo. Poza tym no, po powrocie okazało się, że moja firma upada. Także no, wtedy, kiedy wydawało się, że wszystko już będzie dobrze, zaczęły się kolejne problemy. Ja ponad pół roku byłem na terapii. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że od roku funkcjonuje tak już lepiej, dużo lepiej, chociaż no pewnie to już zostanie ze mną do końca życia, do przeżycia. Te widoki, to co tam widziałem.
Zaczęłam od tego, że jest pan podróżnikiem po takich doświadczeniach, tak trudnych doświadczeniach. Jak dzisiaj pan patrzy na kwestię, no właśnie, wyjeżdżania, być może odwiedzania takich miejsc, no bo czy Ruanda, czy Kongo, to też nie jest, prawda, pierwszy wybór podróżniczy. To jest, tak. Jak już tam się leci, no to człowiek zazwyczaj albo jest właśnie takim z prawdziwego zdarzenia podróżnikiem, albo leci po coś.
Tak, no podróże nie przestały być moją pasją. Nadal są, to jest coś, co kocham. Myślę, że te moje doświadczenia mogą być jakąś nauką dla kogoś. Mam nadzieję, że ktoś może coś z tego wyciągnąć. Rzeczywiście było tak, że ja nie poleciałem do miejsca, które było bezpieczne. Nasze ministerstwo przestrzegało przed wjazdem do Kongo, które było nie dość, że jest pogrążone w wojnie takiej domowej, to jeszcze ma ten konflikt właśnie z Ruandą. No, dla mnie to nie było pierwsze miejsce ogarnięte wojną czy terroryzmem. Ja już miałem takie doświadczenia i wszędzie dawałem sobie radę, no, ale ta rutyna mnie po prostu zgubiła. Ja nie przygotowałem się odpowiednio do tej podróży i cóż mogę powiedzieć? Ja nie chciałbym nikomu nic radzić, bo to jest ostatnia rzecz. Natomiast mogę powiedzieć o sobie, że póki co nie wybieram się w takie rejony, tym bardziej do Afryki, dlatego że cały czas ciąży na mnie wyrok dożywocia. Ja mogę dostać ekstradycję z dowolnego lotniska na świecie, właściwie na to, żeby odbywać tą karę dalej. Ale mimo wszystko na inne podróże, które wydają się bezpieczniejsze, no też inaczej już w tej chwili się do nich przykładam.
Jak słucham teraz tej opowieści, to znowu ja mam też taki flashback. Robiłam badania do pracy magisterskiej w więzieniu na Białołęce i to nie będzie jakby tutaj trafne porównanie absolutnie, jeżeli chodzi o całą historię, ale rozmawiałam tam często z osobami, z recydywistami, którzy po prostu wracali już po raz kolejny do tego więzienia i było takie zdanie, które się powtórzyło kilka razy, czyli że człowiek może wyjść z tego więzienia, z tego więzienia wychodzę, ale ono zawsze we mnie jest tak. I tak naprawdę dlatego wracam.
Tak, myślę, że to jest prawda. Można być w więzieniu, ale mentalnie, no bo te kraty są tylko fizyczne, ale mentalnie w głowie można się uwalniać od tego, a można odwrotnie, tak jak pani wspomniała, wyjść i mieć sobie cały czas to więzienie. No ja nie popełniłem nic złego, także jakoś nie ciągnie mnie do powrotu, chociaż pytała pani o to PTSD, muszę powiedzieć, że miałem taki moment w tej właśnie całej terapii, że chciałem tam wrócić. Chciałem tam wrócić, ale to był jeden z objawów PTSD, tak. Z efektów. Chciałem tam wrócić ze względu na to, że przytłoczały mi to wszystkie sprawy, nie potrafiłem normalnie wejść w życie i terapeutka powiedziała, że to jest całkiem normalne, że tam przyzwyczaiłem się po prostu do tamtego życia, do tamtej rutyny, do tamtych ludzi i tam było wszystko, co już jest, nauczyłem się tam żyć. A tutaj nie potrafię, ale powiedziała, że potrzebuję trochę czasu i wszystko się zmieni. I rzeczywiście się zmieniło.
Książka, która jest przed nami, Kongijskie piekło, wyobrażam sobie, że tak naprawdę to sama praca nad tą książką, kwestia wspomnień, wracanie tak, do tego wszystkiego, tak. To też jest jakby powtórne przeżywanie.
Dokładnie.
Więc to musiał być bardzo dla pana trudny proces, a czy jednocześnie może był w pewnym stopniu oczyszczający, był takim zderzeniem się z tym?
Tak, to była taka druga terapia. My spędziliśmy dużo godzin z Jarkiem rozmawiając i no muszę powiedzieć, że opowiadając o tych rzeczach no jakieś chyba 3 razy rozpłakałem się. Były takie momenty, no to już mnie dziwiło, bo byłem po terapii, a mimo wszystko są takie chwile, kiedy no są nadal trudne. Jarek miał trudne zadanie, bo my się związaliśmy, między nami powstała taka więź przyjaźni, ale on musiał być pisząc tą książkę profesjonalistą, także widział, że jest ze mną kiepsko, kiedy pyta mnie na przykład o samobójstwo, ale będąc profesjonalistą musiał drążyć ten temat, jak chciałem to zrobić. Widział, że jest coraz trudniej ze mną, a mimo wszystko musiał o tym rozmawiać. Ja się przyznam szczerze, że w całości przeczytałem tą książkę tylko raz, bo tylko raz byłem w stanie. Po prostu wtedy, przed tym, jak oddaliśmy ją do wydawnictwa, żeby wszystkie fakty zgadzały się. Chcę też powiedzieć otwarcie, że to nie jest książka o idealnym bohaterze. To jest, jestem tam z krwi i kości człowiekiem, który ma swoje wady. Ja bardzo dużo rzeczy po tym konku zauważyłem w sobie. Przede wszystkim jakim byłem wielkim egoistą właśnie, chociażby myśląc o tym, że konsekwencje takich wyjazdów ponoszę tylko ja. Natomiast okazało się, że nie tylko ja leczyłem PTSD, ale cała moja rodzina. Mój syn do dzisiaj nie może spać. Ciężkie.
Dziękuję, że pan się podzielił też ze słuchaczami Radia Wnet częściowo tylko opowieścią, bo w książce znajdziecie państwo, myślę, że nie tylko ten opis faktów, co może być pewnie ciekawe dla każdego, jak wyglądają te więzienia, ale właśnie coś głębiej, taką podróż.
Chciałem zachęcić właśnie po to, że nie zdajemy sobie sprawy, chociażby właśnie jak wyglądają tamte więzienia, jak wygląda życie ludzi. Tam większość ludzi, ponad 90% tych więźniów umrze w tym więzieniu. Oni nie mają pieniędzy, żeby się wykupić, nie mają pomocy. O tym, jakie są tam układy, czyli kto rządzi, jakie są i jak się w ogóle stamtąd wydostałem. Także zachęcam. Dziękuję.
Ja również zachęcam, bo też zdradzę państwu, zaczęliśmy na pani, tak, ale ja Mariusza znam już...
ponad 10 lat.
Tak, ponad 10 lat i ta przemiana tylko z tego, co ja panu już... To ja ją na przykład widzę, też widzę człowieka dzisiaj zupełnie bardziej dojrzałego,
pokornego.
Tak, i to można by powiedzieć pod tym względem, że to jest piękna rzecz, że może Bóg, może już jeżeli ktoś nie wierzy, to jest potrzebne, ale może ty też byłeś w stanie po prostu to znieść i możesz teraz dać takie świadectwo.
Tak,
pokazać,
tak.
Że człowiek jest w stanie naprawdę wyjść.
Bardzo dużo znieść w ogóle, tak. I może to go odmienić. Może czasami takie wydarzenia, niestety trzeba przeżyć.
Tego oczywiście nie życzymy naszym słuchaczom, ale na pewno można wyciągnąć dużo wniosków, dużo nauki i zachęcamy państwa do tej książki Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś ciebie zaprosić na dłuższą rozmowę.
Dziękuję.
Trochę o tym wymiarze duchowym, o takim wymiarze psychologicznym, bo myślę, że to są ogromne doświadczenia i dużo jeszcze można by nawet w podcaście tutaj powiedzieć. Mariusz Majewski, podróżnik, autor książki Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.